Reportaż w Trójce.
Działalność człowieka powoduje, że coraz więcej terenów zielonych przeznaczanych jest pod uprawę roślin i hodowlę zwierząt. Cierpią na tym ptaki i owady oraz dziko rosnąca roślinność. Ten proces jest szczególnie widoczny na zachodzie Europy, gdzie naukowcy prowadzą nawet sztuczne hodowle chwastów po to, żeby uchronić się przed całkowitym wytępieniem. Aby w Polsce nie dochodziło do podobnych sytuacji, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław prowadzi na Lubelszczyźnie projekt zachowania bioróżnorodności oraz akcję edukacyjną dla rolników. A naukowcy, m.in. z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, sprawdzają, jak system popularnych dopłat wpływa na przyrodę. Okazuje się, że sami rolnicy coraz częściej rozumieją potrzeby ochrony roślin i zwierząt. 22 miliony skowronków. To reportaż Olgi Mickiewicz.
Stydziuch, cicho. Cicho, już do budy. Stydziuch.
To jest państwa gospodarstwo?
Tak, tutaj, to jest nasze gospodarstwo. Około. Tak.
I dużo pól państwo mają?
Znaczy też? Łącznie to około 40 hektarów.
No jest nasza grzywka.
Wie pani, bo to jest, że tak powiem, zwierzątko spacerowe. To jest kot szotlandzki. I ona pięknie
mini
chodzi na spacery. To są te mini, najmniejsze Szotlandy.
Idealna kosiarka.
Córka młodsza, mam taką 5-letnią córkę, to bierze ją o taką za szyję i przytula.
Bo to rozmiaru rzeczywiście takiej 5-latki mniej więcej.
Tak.
Takie gospodarstwa jak nasze małe, to nie niszczą przyrody, bo od małego dziecka pamiętam, jak tato pojechał kosić łąkę i nie daj Boże wykosił tam jajka bażantowi czy coś, to jajecznicy z tych jajek nie było, tylko przyszedł, podłożył pod kwokę, a ja później jeszcze musiałem jeździć do lasu, wybierać jajka mrówcze, żeby te, załóżmy, ptaszki wykarmić, żeby one podrosły. One oczywiście podrosły i uciekły, bo nikt nie robił im specjalnej woliery. A niszczyć tą przyrodę, to i kiedyś, i teraz niszczą te wielkotowarowe gospodarstwa. Bo tak jak były te PGR-y, już ja pamiętam te lata 78 czy któryś rok, to był nawóz siany helikopterem. To nie miało znaczenia, czy jest ciek wodny, czy jest rów, czy jest woda, tylko ten helikopter przecież siał, no i ten nawóz leciał wszędzie.
Znajdujemy się w tej chwili w Puławach, w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy. W ramach ochrony środowiska jednym z ważniejszych nowych elementów badawczych, wątków badawczych, które prowadzimy, są badania dotyczące ochrony różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich, na użytkach rolnych. Te badania prowadzimy od niedawna na taką większą skalę i są one głównie w tej chwili skoncentrowane wokół projektu, który realizujemy od roku 2011, projektu finansowanego ze szwajcarsko-polskiego programu współpracy. Chcemy chronić całe bogactwo przyrody, które występuje na tak zwanych otwartych, w otwartym krajobrazie. I tym otwartym krajobrazem jest właśnie krajobraz rolniczy. Z tym krajobrazem rolniczym związane jest duże bogactwo roślin i zwierząt. I ostatnie 50, nawet i więcej lat, przede wszystkim w krajach Europy Zachodniej, doprowadziło do wręcz dramatycznego spadku różnorodności biologicznej właśnie na tych krajobrazach otwartych, w tych krajobrazach związanych z działalnością rolniczą. I chcemy właśnie w naszym projekcie pokazać, jakimi metodami, jakimi sposobami tą różnorodność biologiczną można chronić.
Tu jest chyba całkiem nieźle, rzeka, ale...
Nie, tak, tu jest akurat całkiem nieźle, aczkolwiek to jest bardzo intensywne rolnictwo.
To tutaj, na tym...
Tak, bo to jest w ogóle nasza stacja, nasz rolniczy zakład doświadczalny. I tu mamy bardzo dobre gleby, tu mamy mady takie nadrzeczne, osiągane są wysokie plony, ale właśnie ze względu na to tutaj bogactwo, tam mamy rezerwat przyrody, Łęk nad Wisłą, tu właśnie mamy to Starorzecze, że tutaj też jest ta biologiczna ochrona roślin, czy ta liczba tych owadów zapylających, myślę, całkiem spora.
Mimo tego, że to rolnictwo jest tak
intensywne, tak.
To jest badanie efektywności programów rolno-środowiskowych, jaki mają wpływ i czy faktycznie przynoszą efekty. My badamy akurat ptaki, ale w projekcie badane są też inne grupy systematyczne.
Siedliska roślinne, czyli całe ekosystemy. Następnie rzadkie gatunki roślin występujące na łąkach i pastwiskach, ale także tak zwane rośliny segetalne, które dawniej nazywaliśmy chwastami, które jak wiemy w tej chwili mają duże znaczenie także na gruntach ornych. Wreszcie wśród zwierząt poza ptakami badane są różnego rodzaju bezchęgowce, przede wszystkim pasikoniki, dlatego że określają one taki pośredni stopień pomiędzy roślinami a później ptakami owadożernymi.
To jest kolekcja polska?
Tak, to jest kolekcja polska. Mamy tutaj pasi konika zielonego, świerszcza polnego, różne gatunki koników, cały przekrój i różne gatunki skakunów.
A mogę spojrzeć przez ten mikroskop?
Bardzo proszę, tylko jak musi pani ustawić ostrość pod swój wzrok.
No tak, widać go rzeczywiście dokładnie, widać nawet jakiego koloru ma oczy.
Co jest najważniejsze, żeby w danym siedlisku występowało jak najwięcej gatunków, a proporcje między nimi były wyrównane. Pasi koniki. Kiedyś pamiętam, jak żeśmy jeszcze kosiarką konną kosili, było tego mnóstwo. Później jak tak troszeczkę więcej chemii, tej mechanizacji, że załóżmy do snopowiązałki ciągnikowej trzeba było popryskać, żeby nie było tego ziela, to ich było mało. Teraz znowu spotykamy piękne, duże, zielone pasi koniki, które chodzą, także to się odbudowuje.
Programy rolno-środowiskowe jest to system dopłat dla rolników, które umożliwiają im gospodarowanie korzystne dla ochrony przyrody. Gospodarka rolna siłą rzeczy bardzo zmienia środowisko i znaczna część przyrody zanika na tych terenach, gdzie rolnictwo stało się coraz bardziej intensywne. I o ile tuż po II wojnie światowej zadaniem wspólnot europejskich było zwiększenie produkcji żywności w obliczu głodu tuż po wojnie, to się bardzo udało. W latach 80. zwrócono uwagę na to, że rośnie góra mięsa w krajach wspólnot europejskich, rośnie góra masła, a jednocześnie zanika przyroda. I w sumie okazuje się, że człowiek nie ma gdzie się wybrać, żeby odpocząć, bo wszędzie ma jednolity krajobraz. Nie samym chlebem, nie samym masłem człowiek żyje. Zdecydowano się poszukać jakichś możliwości, aby rolnikom opłacało się obniżyć intensywność gospodarowania i zadbać o inny element krajobrazu wiejskiego, czyli o przyrodę.
Przez parę lat nie było kuropatw. Teraz mamy tutaj niedaleko statko, chyba ze 25, ze 30 kuropatw. A długo nie było. Przepiórki od małego dziecka nie pamiętam. A teraz trafiają się bardzo w okresie żniw, to słychać, że te przepiórki się odzywają. Taki pan doktor Grzywaczewski Grzegorz. On jest ornitologiem, panem doktorem i właśnie jak tak siedzieliśmy dokładnie nawet w tym pomieszczeniu i tak patrzył sobie na sikorkę, która działała mu, no jaka wspaniała. Wyszedł na podwórko, mówi, o, ma pan i mazurki, i ma pan wróble, to te chińskie, czy ja mogę zrobić zdjęcie? No, konsternacja, no. I wie pani, dopiero, jeżeli ktoś zwróci uwagę, to dopiero zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy czymś nadzwyczajnym otoczeni, że ktoś inny czegoś takiego nie ma. Bo dla mnie, że żuraw o godzinie 4 go słyszę, załóżmy jesienią, jest to dla mnie normalne, ale koleżanka żony przyjechała i wstaje, mówi, żurawia słychać. No tak, no jest ten okres i słychać go. No tak, ale u mnie nie słychać w domu.
Jesteśmy jednym z cenniejszych przyrodniczo krajów w Unii Europejskiej. I przez to na nas spoczywa duża odpowiedzialność. Skoro w Polsce występuje 40% populacji skowronków, jest to najliczniejszy gatunek ptaków w naszym kraju. Jego liczebność oszacowano na 11 milionów par. To oznacza, że w Polsce mamy 22 miliony skowronków. To ponad 40% wszystkich skowronków w całej Unii Europejskiej. Ale poza tymi pospolitymi gatunkami, jak skowronek, trznadel, sikora, bogatka, mamy gatunki szczególnie rzadkie. Jednym z nich jest wodniczka. To jest gatunek występujący na torfowiskach i podmokłych łąkach w Polsce, w tym także na Lubelszczyźnie. I tu jesteśmy szczególnie odpowiedzialni dla ochrony tego gatunku w Unii Europejskiej, dlatego że u nas występuje ponad 90% populacji całej Unii, a także ponad 30%, 1/3 populacji na kuli ziemskiej.
A o tej porze roku w ogóle jest szansa, żeby skowronka usłyszeć?
Nie ma szans. O tej porze roku nasze skowronki są w Afryce, tak więc należałoby tam pojechać, żeby je usłyszeć.
A tu na razie skowronek w wersji cyfrowej.
Powinniśmy to utrzymać, ale też nie chcielibyśmy być całkiem takim skansenem. Tak jak się mówi, ta ściana wschodnia, no dużo rzeczy u nas się ciekawych dzieje i tą przyrodę rzeczywiście to jest takie nasze, jakby to powiedzieć, bogactwo.
Pojechałam swego czasu w Tatry. Jak poszłam na jakąś tam ścieżkę turystyczną w Tatrach, to ja byłam przerażona, to jest Marszałkowska. A u nas, jak się idzie na tej ścieżki przyrodniczej, tu jest cisza, tu jest spokój, no wiadomo, pięknych gór nie ma, ale za to rosiczkę można zobaczyć łosia, sarnę, dziki, jakieś tam te rośliny, które tutaj u nas są charakterystyczne dla parku, czyli głównie te bagienne. Człowiek słyszy tą przyrodę, nie ma tego szumu, tego gwaru. U nas jest naprawdę cisza i można odpocząć.
Ja od pewnego czasu dopiero zacząłem sobie zdawać, że mamy coś takiego, nie? Przepraszam. Mhm. Brat, zadzwoń później. Tak, no dzisiaj brat orał i na środku pola ciągnikiem zapadł się w bagienko. Jak człowiek był młody, to może by się jeszcze przyzwyczaił, załóżmy, do tego huku miejskiego. A teraz tak szczerze mówiąc, to sobie za bardzo nie wyobrażam, żebym jak gdzieś indziej szedł, a nie po tych bagnach łaził. Nawet to, jak się ciągnik utopi, to też ma swój urok.
No ja studiowałam w Warszawie i jak po studiach, przez te kilka lat studiów, był cały czas jeszcze dodatkowo, trzeba było dorobić do tych studiów i człowiek cały czas był w takim kołowrotku, to jak tutaj wróciłam, to nagle takim normalnym rytmem spokojnym człowiek żyje, bez tego ciągłego pędzenia, bez tych jakichś tam prędkości, że to wszystko musi być szybko, już. Chociaż teraz no, jest rodzina, jest te kilkoro dzieci, gospodarstwo, jakaś tam praca dodatkowa, także też jakiś tam młyn jest, ale jest ta przestrzeń, ja wychodzę, jest ta przestrzeń, czego w Warszawie nie ma.
A dla pana jako ornitologa takie miejsca jak na przykład te trzciny albo te drzewa to jednocześnie siedliska?
Rzadkich gatunków ptaków i to naprawdę bardzo rzadkich. Przykładowo tutaj występuje rzadka czapla, która się nazywa bąk. Bąki odzywają się takim charakterystycznym głosem przypominającym dmuchanie w butelkę. Występują tutaj na terenie powiatu świdnickiego jeszcze w takich kompleksach trzcin. Jest ich u nas sporo, a niedawno, 10 lat temu byłem w Wielkiej Brytanii, gdzie przygotowano duży projekt z Unii Europejskiej, projekt LIFE, na odtworzenie populacji bąka Wielkiej Brytanii i wydano na ten projekt 7 milionów funtów szterlingów. Tak więc widzimy, jakie to są proporcje nakładów do tego, co my w tej chwili mamy jeszcze bez jakichkolwiek tutaj środków. No oczywiście w chwili obecnej programy rolno-środowiskowe utrzymują tą różnorodność właśnie dzięki temu, że rolnikowi opłaca się pozostawianie takich terenów niezniszczonych, nieskoszonych czy nieużytkowanych.
Ziemię się przewraca, tą ziemię się uprawia, czy to są te chwasty, czy nie chwasty, no to co jest mi niepotrzebne, to likwiduję, no ale to, co nie jest, załóżmy, zagrożeniem, no to zostaje. Raz mogę się przyznać, bo to już chyba amnestia mnie objęła.
Proszę tak, się przyznawaj.
Bo nie wiedziałem, Poleski Park Narodowy ochrania gniazda żółwia, jeżeli jest samica złożyła, załóżmy, na polu, kładą siatkę. Koledzy tam kosiłem kombajnem i ja nie wiedziałem. On mi zapomniał powiedzieć, że tam są te gniazda żółwia. Ja nie wiedziałem, co to jest. No przejechać przez nie przejechałem, ale mówię, słuchaj, ktoś ci tam siatkę w zboże narzucał. Mówię, ojejku, ja zapomniałem, ty, tam były gniazda żółwie. No wykluły się, no ale nie było pożytku z tych żółwi. No ale to gdybym ja wiedział wcześniej, to na pewno bym tam nie pojechał, bo musiał sobie człowiek to kosą czy czymś tam wykosić. I widzi pani, no jak, albo iść i to wydeptać, no ale czego iść to wydeptać? Niech to się rozmnaża. Mówię pani, jak się jedzie kombajnem, to tak jak za skroniec tak stanie i ucieka przed kombajnem, to tak jak na porządnych amerykańskich filmach, jak grzechotnik. Zależy kto co lubi. Ostatnio żeśmy z Gniewkiem też znaleźli za skrońca, który nie zdążył się skryć, słońce zaszło. No i syn mój chciał go w rękę brać, a ja jakoś tak nie bardzo lubię takie zwierzaki. Na kim go odniosłem głębiej, no i niech on sobie idzie. Chociaż moja mama to by od razu mu głowę urwała.
Od razu.
To, że można spacerować po miejscach, gdzie tyle się dzieje w koło, gdzie tyle śpiewa w koło, to przede wszystkim dla mnie osobiście jest jeden z głównych powodów, dla których warto o to dbać i warto wkładać pracę w ochronę. Gdyby nie w taki, po prostu na świecie, nie wiem, czy ktoś sobie wyobraża taką sytuację, że nagle jest po prostu cicho i nic nie śpiewa przez cały rok. Nie wiem, może to jest taki bardzo czarny scenariusz, ale właśnie to jest jeden z powodów, dla którego jednak warto się o to starać.
Audycja współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Przygotowana we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.
Wysłuchali Państwo reportażu Olgi Mickiewicz, 22 miliony skowronków.